Dobry wieczór Państwu. To jest wieczór dla mnie, już wieczór w domu. Proszę Państwa, ja jestem w dwójnasób trudnej sytuacji dzisiaj, bo tak, po pierwsze, no pierwsze zajęcia. Ja pamiętam z czasów studenckich, to zawsze zapraszano na kawę albo na herbatę. One się na ogół nie odbywały, drugie były pierwszymi. Ten wykład się odbędzie. Ale jest to dla mnie trudne dla spotkanie z Państwem, bo jestem autorem długiego artykułu o nowym kinie niemieckim w trzecim tomie historii kina pod redakcją Tadeusza Lubelskiego, Iwony Sowińskiej, Rafała Syski. I kiedy myślałem o tym przed kilkoma dniami, no, doszedłem do wniosku, że nie ma sensu, aby robić Państwu tutaj wyciąg z tego, co pisałem kilka lat temu. Ale też nie do końca można pominąć tamte wątki. Dlatego spróbuję jakoś tak ponad tym tekstem, ponad architekturą tamtego dyskursu, ponad listą filmów i indeksem reżyserów, popowiadać Państwu trochę o tym zjawisku, które zresztą też nie ma jednoznacznej nazwy. Do pewnego czasu mówiono o młodym kinie niemieckim, nawet w literaturze anglosaskiej taka nomenklatura utrwaliła się mniej więcej do roku 75. Potem mówiono o nowym kinie niemieckim, jeszcze inni mówią o nowej fali w Niemczech, w analogii do nowej fali francuskiej, do nowego kina czeskiego, do kina młodych gniewnych w Wielkiej Brytanii. Także samo zjawisko jest nieostre, niepewne. Ja bym nawet zadał takie prowokacyjne pytanie, czy było coś takiego jak nowe kino niemieckie? Bo ono w filmach swoich reprezentantów ciągle trwa. I Herzog dalej kręci filmy, i Wenders dalej kręci filmy. I wielu innych twórców, którzy identyfikowali się bądź byli sympatykami tego nurtu, jest ciągle czynnych w kinematografii. Ale to za chwilę wykładzie. Natomiast ten drugi kłopot wynika z filmu, który dzisiaj będzie. Ja się bardzo cieszę, że zobaczy po raz wtóry blaszany bębenek Volkera Schlendorfa. Natomiast jest to film, który nieczęsto bywa włączany bezdyskusyjnie do porządku nowego kina niemieckiego. A nawet w takiej książce, która niedawno się w Niemczech ukazała, w cyklu Epoki stylowe kina, poświęcona właśnie nowemu kinu niemieckiemu, tego filmu nie ma. Więc moim zadaniem, głównie myślę w rozmowie po filmie, będzie przekonanie Państwa, że ten film jednak należy do tej formacji, jeśli to w ogóle jest formacja właśnie. Tak. Proszę Państwa, z tym filmem też jeszcze, muszę się z tym zdradzić, wiąże się pewna moja taka bardzo sympatyczna, biograficzna historia. Otóż w latach 80. na początku w Katowicach funkcjonowało, działało bardzo prężnie Śląskie Towarzystwo Filmowe. Począwszy od roku 80. Poprzez okres stanu wojennego, jest też aktywne po dzień dzisiejszy. Jednym z filmów, z pierwszych filmów, które pokazywaliśmy, był Blaszany bębenek. Wypożyczony z ambasady niemieckiej, wtedy wypożyczało się filmy z ambasad i wyobrażacie sobie Państwo, jak popularne były takie pokazy, kiedy fama niosła, że będzie film z ambasady niemieckiej. Ale moje wspomnienie wiąże się z tym filmem dlatego, że tłumaczyłem go na żywo, kiedy jeszcze tego filmu w Polsce praktycznie nikt nie widział, nie było listy dialogowej. Więc moje pierwsze spotkanie z Blaszanym Bębenkiem było spotkaniem przez dialog postaci filmowych, co zawsze jest zadaniem karkołomnym. Ja oczywiście znałem książkę Gintera Grassa, która jest podstawą adaptacji Schlendorfa. Niemniej, kiedy słyszę Blaszany bębenek, bądź na horyzoncie, gdzieś w repertuarze pojawia się ten film, zawsze odczuwam taki dreszczyk emocji, jak gdybym musiał znowu stanąć przed tym trudnym, karkołomnym zadaniem, żeby dla widzów tłumaczyć 2,5-godzinny film, nie znając jego dialogów. No, drodzy Państwo, takie moje prywatne wspomnienie, które nie jest nieistotne w obcowaniu z filmami, zresztą myślę, że każdy z nas chłonie kino przez prywatne, osobiste emocje i nie należy się tego wstydzić. I nawet jeśli jesteście Państwo, czy będziecie studentami, kierunków filmoznawczych, będziecie krytykami, będziecie filmoznawcami, to ten osad prywatności, intymności w obcowaniu z filmem pozostaje. Tego się nie da zakademizować, tego się nie da przełożyć na dyskurs szkoły wyższej. To jest gdzieś bardzo, bardzo silnie w środku. Ja pewno o tym blaszanym wymęku dziś też tak trochę powiem od siebie. No właśnie, proszę Państwa, co to było to nowe kino niemieckie, czy nowy film niemiecki, czy młody film niemiecki, czy młode kino niemieckie, czy ta niemiecka nowa fala? Ja myślę, że najlepsze określenie to byłoby określenie fali. Fala to jest coś, co pojawia się nagle, co jest wzburzone, co trąca o brzeg, co miesza różne materie, piasek, kamienie i wodę. I co jest nieobliczalne w swoich skutkach i w swojej dynamice. Ale wszystko zaczęło się w Oberhausen w 1962 roku na festiwalu filmów krótkometrażowych. To był ten gest inicjalny, ląd zapalający, to co się miało za kilka lat przydarzyć. Otóż tam grupa 26 twórców filmowych, reżyserów głównie, ale wśród nich był też operator, był aktor, byli producenci, skrzyknęła się i obwieściła, że chce nowego kina niemieckiego, bo stary film umarł. Niech żyje nowy, głosiła sentencja zamykająca manifest. To było ledwie 6 zdań, możecie Państwo cały manifest przeczytać w europejskich manifestach kina, takiej pracy zbiorowej, którą w swoim czasie wydałem. To był wielki manifest, choć objętościowo bardzo krótki, jeden z najkrótszych. Taki prawdziwy manifest, bo manifesty powinny być krótkie. Ale on nic nie mówił o kwestiach estetycznych, nic nie mówił o programie artystycznym. Był próbą totalnego odcięcia się od tego, co Oberhausenczycy zastali w kinie niemieckim. A co zastali? Zastali przede wszystkim bardzo mierne, artystycznie nijakie kino komercyjne z filmem ojczyźnianym w roli głównej, z tak zwanymi szlagerfilmami, czyli filmami, które za kanwę fabuły czyniły występy piosenkarzy. Oczywiście pojawiały się również filmy ciekawe, ambitne i nawet jeszcze przed Oberhausen w 1961 roku jeden z jego sygnatariuszy, Hans-Jürgen Poland, zrealizował film Tobi o takim młodzieńczym pasjonacie jazzu, który okrzyknięto jeszcze przed manifestem opusem numer jeden młodego filmu niemieckiego. Widzicie Państwo, jak nieostre to są etykietki, które no, są przechodnie, przylegają do jednego filmu, po czym znajdujemy je w innych filmach. No, niemniej coś piszczało w trawie, skoro ktoś ważył się użyć sformułowanie młody film niemiecki, i to w 1961 roku. Oberhausenczycy, tych 26 sygnatariuszy, to nie byli ludzie pokoleniowo jednolici. Byli wśród nich urodzeni jeszcze w latach 20., a więc grubo po 30 podczas podpisywania manifestu. Gro tworzyli urodzeni w latach 30. Takie roczniki 30, 29, 31, a więc ci twórcy, którzy w czasie wojny no, byli uczniami, chodzili do szkół, byli gimnazjalistami, ale byli też młodsi. W każdym razie nie można mówić, że mieliśmy do czynienia w Oberhausen z formacją pokoleniową, bo to w tych skrajnych przypadkach była relacja generacyjna syn-ojciec. Czasami tak się mówi o Oberhausen, że to grupa identyczna generacyjnie się skrzyknęła. Tak nie było. Proszę Państwa, o co chodziło w Oberhausen? Tak jak powiedziałam, nie istniał program artystyczny, nie istniał projekt estetyczny nowego kina. Istniała tylko przemożna, ogromna potrzeba odcięcia się od wszystkiego, co było wcześniej. Od wszystkiego, bezwarunkowo. A więc właśnie od tego kina papy, jak je nazywano za Francuzami, które Oberhausenczycy uznawali za katastrofę filmu niemieckiego, mając na myśli przede wszystkim jego wyżyny w epoce Republiki Weimarskiej. Wielokrotnie powtarzali, że kino niemieckie musi powrócić do standardów wypracowanych w późnych latach 20., w późnej epoce kina niemego. I byli przekonani, że wszystko, co kinematografia nazistowska wniosła do kina niemieckiego, należy jak najprędzej wyrzucić z pamięci, pozbyć się tego i rozpocząć niejako od nowa. Ale proszę Państwa, czas weryfikując tamten manifest oprzedł się dość straszliwie z jego sygnatariuszami. Mianowicie właściwie tylko jeden sygnatariusz, mianowicie Aleksander Kluge, regularnie od tego czasu kręci filmy. Cała reszta albo nie doczekała się swojego debiutu fabularnego i w najlepszym razie produkowała filmy krótkometrażowe. Wielu zresztą skończyło na pracy w telewizji, od czego się również w 1962 roku całkowicie odcinali, a wiele osób generalnie poszło z kinematografii, którą mówić z kinematografii, bo nie było takiego instytucjonalnego tworu w Niemczech Zachodnich jak kinematografia, tak? Były wytwórnie filmowe. No więc co ten manifest tak naprawdę dał i w czym się przyczynił do powstania czegoś takiego jak nowe kino niemieckie? Przede wszystkim stworzył aurę kontestacji. Stworzył pewne warunki do negowania, kontestowania, przekreślania wszystkiego, co zrobili w kinie niemieckim starzy. To niby niewiele, ale okaże się, że bardzo, bardzo dużo, ponieważ na tej aurze, na tej atmosferze niezgody, sprzeciwu wobec tego, co było wcześniej, zaczęły wyrastać nie tylko pewne pomysły estetyczne, ale i pewne instytucje, które są potrzebne, żeby film zrealizować. No, na przełomie roku 64 i 65 powstała instytucja finansująca filmy młodych, kuratorium Nowy Film Niemiecki, tak to się nazywało. A więc wreszcie była pewna instancja państwowa, która zobowiązała się do wspierania młodych w ich twórczości. To było bardzo ważne, bo film kosztuje, filmu się nie tworzy w pojedynkę. Do filmu trzeba rozlicznych gremiów, w związku z tym ta instytucja w istocie dała właściwą energię aurze manifestu. Tak między rokiem 62 a 64, 5 debatowano, degustowano niektóre pomysły, testowano się w relacjach do kolegów z branży, natomiast faktycznie filmy jeszcze powstawać nie zaczęły. Przełomem, takim spóźnionym zapłonem dla Oberhausen był rok 66, kiedy powstały, czy weszły na ekrany pierwsze utwory twórców, którzy się identyfikowali z aurą Oberhausen, w tym jeden film sygnatariusza Oberhausen, Aleksandra Klugego, Pożegnanie z dniem wczorajszym. Proszę Państwa, na różnych festiwalach w Mannheim, w Hamburgu po 62 roku nieustannie kontestowano dorobek młodych. Młodzi sami siebie oceniali i zawsze te oceny wypadały dość miernie. Pojawiały się nawet opinie, że młody film niemiecki zaszkodził kinu niemieckiemu, że chcąc osłabić branżę, przemysł filmowy, młodzi ignorują produkcję, dystrybucję, tak samo jak oni sami są ignorowani przez produkcję i dystrybucję. Jeden z krytyków pisał, cytuję, to, że robienie filmów jest walką i przygodą, co ich zagraniczni koledzy zawsze akceptowali, o tym nie chcą nic wiedzieć. Film jest dla nich sztuką ekskluzywną, tworzoną przez ekskluzywnych artystów, w ekskluzywnym stylu dla ekskluzywnej publiczności. Szanse na zmianę niemieckich stosunków filmowych zostały zaprzepaszczone. A jednak był ten rok 66. Powstały filmy ekskluzywne, ale docenione na dwóch najważniejszych festiwalach filmowych, w Wenecji i w Cannes. Filmy bardzo ekskluzywne, z góry zakładające publiczność, którą dzisiaj byśmy nazwali arthouse'ową, publiczność wybraną, publiczność kinofilską, koneserską. I wśród tych filmów był debiut fabularny Volkera Schlendorfa, Niepokoje wychowanka Torlesa, adaptacja książki Roberta Musila. Volker Schlendorf, proszę Państwa, był nieobecny w Oberhausen, podobnie jak ci twórcy, których nazwiska Państwo znają. Wenders, Kluge, Wenders, Herzog, Fassbinder. Byli po prostu za młodzi. Są twórcy, którzy się urodzili między 1939 a 1945 rokiem i fama głosi, że Fassbinder gdzieś tam czmychnął między seansami w kinie festiwalowym, ale oczywiście jako licealista, jako pasjonat, jako widz. To jest bardzo, myślę, ważna sprawa, że Oberhausen nie wykluło, nie zrodziło tej kanonicznej czwórki, która tworzyła zrąb nowego kina niemieckiego, czyli Rainera Wernera Fassbindera, Wernera Herzoga i Volkera Schlendorfa, kogoś zapomniałem? I Wima Wendersa oczywiście, tego, kogo się najbardziej lubi, się najbardziej zapomina. Kochani, co ten rok 66 dał? Otóż przede wszystkim te filmy zawojowały prestiżowe festiwale. Wróciły do Niemiec z głównymi nagrodami tych festiwali. W Niemczech były w ogóle nieznane. Wchodząc na ekrany kin, mogły się poszczycić w czołówkach informacją o tym, że jest nagroda w Cannes, jest nagroda w Wenecji, co jest z punktu widzenia rynkowego zawsze naturalnie ogromnym atutem. Zmierzam do tego, że byłbym skłonny powiedzieć, iż bez tej hossy festiwalowej roku 66 nie byłoby nowego kina niemieckiego. Tak jak bez szkoły filmowej w Łodzi prawdopodobnie nie byłoby tej tak zwanej polskiej nowej fali, a bez czasopisma Cahiers du Cinéma nie byłoby francuskiej nowej fali. Ważyłbym się zatem na taką hipotezę, że zjawisko nowego kina niemieckiego jest efektem jakby takiego własnego importu z festiwali zagranicznych, importu filmów, które się samym stworzyło. Jest w gruncie rzeczy zjawiskiem bardziej socjologicznym niż artystycznym. Zresztą wszystkie fale na dobrą sprawę mają bardzo silną taką podściółkę społeczno-kulturową. Tak? Oczywiście są zjawiskami także, głównie francuska nowa fala, z gruntu estetycznymi, artystycznymi, ale znowu bez owego nimbu nowości, kontestacji tego, co stare kina papy, francuska nowa fala nie mogłaby istnieć, była też w jakimś mierze efektem redakcji czasopisma, o którym wspomniałem, które tę twórczość promowało i tworzyło odpowiednie warunki wśród czytelników, aby nowa fala mogła zaistnieć. Proszę Państwa, Volker Schlendorf w 62 roku był w Paryżu. Ale nie był tam kloszardem, nie zwiedzał Paryża, tylko asystował znamitym twórcom francuskiej nowej fali. Być może wielu z Państwa się dzisiaj dowie dopiero, że Schöndorff był asystentem René przy filmie zeszłego roku w Marienbadzie. A więc tym sztandarowym, takim, powiedziałbym, fundamentalnym tytule w ogóle nowego kina europejskiego, już nie tylko francuskiego. Zresztą urodzony w Wiesbaden w 1939 roku, studiował przez rok w Paryżu w szkole filmowej, w znamienitej szkole filmowej w ITEC-u, ale bardzo szybko znalazł się za kamerą swoich francuskich idoli. Schöndorff po dziś dzień jest frankofonem i kino francuskie, wszystko co francuskie w kulturze jest dla niego symptomem wielkości. Najadł się tej paryskości, francuskości i zrobił pod opieką francuskich mistrzów swój debiut fabularny w Niemczech, Niepokoje wychowanka Terlesa. Film z gruntu klasyczny albo klasycyzujący, film głównie studyjny, mający mało, bardzo mało wspólnego z tym, czego chcieli Oberhausenczycy, z ich gestem emancypacyjnym, z marzeniem o koncepcji nowego kina. A więc już u samego zarania tego zjawiska, któremu na imię nowe kino niemieckie mamy do czynienia, jeśli nie z aktem odmowy wobec założeń manifestu, to jakby z drugą równoległą ścieżką, która oczywiście jest nowoczesna w tym sensie, że sprzeciwia się poetyce kina epoki adenauerowskiej, tego kina ekranów zachodnio-niemieckiego cudu gospodarczego, ale z drugiej strony nie jest nowatorska. Film, być może część z Państwa zna ten film, nie jest nowoczesny w stylistyce, w koncepcji aktorskiej, w czymkolwiek. Jest to solidnie zrobione, klasyczne kino oparte na właśnie owej fascynacji kinem francuskim. Proszę Państwa, pożegnanie z dniem wczorajszym Aleksandra Klugego rozpoczyna w kinie niemieckim twórczość osoby niezwykłej, przez wielu niecierpianej, przez bardzo niewielu kochanej, a przez chyba największą ilość widzów ignorowanej. Otóż jeśli do kogoś przystałaby formułka innowatora kina niemieckiego, to jest nim na pewno Aleksander Kluge, prawnik z wykształcenia. Jak powiedziałem, ktoś, kto do dzisiaj jest czynny w kinematografii. Ale od samego początku Kluge robi filmy manifesty, robi filmy dla bardzo wąskiej grupy widzów, filmy bardzo trudne, eksploatujące różne sztuki, sytuujące się na przecięciu literatury, malarstwa, teatru, kina, filmy dyskursy. To nie są opowieści filmowe, których tkanka ikoniczno-narracyjna jest najważniejsza, ale to, co widz z tym konglomeratem obrazów, słów, rysunków, fotografii sam robi. Kluge od samego początku wyznawał taką zasadę, że kino rodzi się w głowie widza. Że właściwie ja jako twórca oferuję mu pewną partyturę zjawisk ekranowych, ale film rodzi się w głowie. I oczywiście taka hipoteza prowadzi Klugego do jakby skrajnych pomysłów, gdzie właściwie film jest architekturą przeróżnych tworzyw, przeróżnych sztuk, gdzie właściwie nie ma mowy o jakichś związkach przyczynowo-skutkowych. Jeszcze w pożegnaniu z dniem wczorajszym one są, ale z czasem Kluge całkowicie przekreśli wiarę w projekcję i identyfikację. Zresztą twierdzi, że projekcja i identyfikacja to są takie tabletki nasenne dla widza. Trochę tak jak Brecht mówił, że widz musi być czujny, musi czuwać w odbiorze dzieła teatralnego. Nie może, co nam się wydaje rzeczą naturalną, wprojektowywać się w postaci, nie może się z nimi utożsamiać. Musi być na zewnątrz, musi być chłodny, zimny, racjonalny. I tę ideę Kluge doprowadzał do skrajności. Wierzcie mi Państwo, jako bardzo wytrzymały kinoman, kinofil, czasami musiałem te filmy oglądać z musu, bo one wymagają zupełnie innych narzędzi odbioru niż te, do których nas przyzwyczaiło kino. Zmuszają nas do czytania w mozaice ekranu, nie do śledzenia losów postaci, ale do traktowania ekranu jako pewnej mozaiki, w której ja muszę tworzyć określone konstelacje faktów, zdarzeń, sensów, znaczeń. Pożegnanie z dniem wczorajszym miało znamiona, symptomy takiej poetyki, ale jeszcze dość po Bożemu opowiadało historię pewnej uciekinierki z NRD, Żydówki zresztą, która boryka się po przyjść do Republiki Federalnej Niemiec ze swoją osobowością, boryka się ze środowiskiem, w którym pracuje, nawet coś tam małego kradnie w pracy, za co jest skazana i proces wytoczony jej jest takim epicentrum tego filmu. Kluge jako prawnik uwielbia takie motywy prawnicze w kinie i tam czuje się znakomicie. No ale znów film, proszę Państwa, robiony przez z jednej strony estetę, przez drugiej strony intelektualistę, przez doktora prawa. Nie o takim kinie marzyli Oberhausenczycy, mimo że to właśnie Aleksander Kluge prowadził dyskusję nad manifestem w 1962 roku podczas jego proklamacji. No i było jeszcze kilka innych filmów, które sprawiły, że ten opóźniony zapłon lontu, któremu na imię Festiwal w Oberhausen, dokonał się na początku drugiej połowy lat 60. Film Schlendorfa, Niepokoje wychowanka Törlesa, zrobił furorę we Francji. Gdyby Schlendorf wówczas zdecydował się na powrót do Nadsekwane, na pewno mielibyśmy dzisiaj jego nazwisko pośród największych kina francuskiego, ale Schlendorf pozostał w Niemczech i w 1966 roku, kiedy jego koledzy odnosili sukcesy na festiwalach, nakręcił film kryminalny Morderstwo i zabójstwo. Mord und Totschlag nazywał się ten film. Skrajnie odmienny film. Już fakt, że pomysł nasunęła Schlendorfowi notka z monachijskiej wieczorówki. Oto bohater dowiaduje się o morderstwie dokonanym przez kobietę na Alfonsie, która dzięki opłaconym bezrobotnym z dworca usuwa ciało z mieszkania i wywozi je poza miasto. Gdzież do Musila? A to jest kolejny rok, to nie jest dekada, to nie jest 5 lat, to jest następny film Schlendorfa. Zupełnie świadomie zacytowałem już w Niepokojach ten przypadek, mówi Schlendorf, żeby niejako przygotować się do następnego filmu, który nie miał być literaturą, tylko nareszcie nową falą, czyli rozgrywać się tu i teraz. To jest cytat z fantastycznej książki Volkera Schlendorfa, Światło i cień, moje życie, moje filmy, którą gorąco Państwu polecam, jeszcze mówiąc o blaszanym bębenku, dzisiaj do niej wrócę. Oczywiście to, że miał to być film nowofalowy, czytamy po kilkudziesięciu latach od czasu, kiedy film pojawił się na ekranach. Nikt wtedy w Niemczech w latach 60. o nowej fali nie mówił. Szwendow zaryzykował rzecz niezwykłą. Otóż tak, po pierwsze, obsadził w roli głównej ikonę magazynu Twin, Anitę Pallenberg, jak mówi sam, emanującą seks appealem i beztroską bohaterek francuskiej nowej fali. Aktorzy grają jak w Cinema Direct, wydaje się, że nie znają dialogów, więc w jakimś sensie albo improwizują, albo grają, jak gdyby improwizowali, lekko, naturalnie, co było w kinie zachodnio-niemieckim rzadkością. Pallenberg występowała w tym czasie z nowojorskim Living Theatre oraz z Andy Warhol's Factory i zapewne stamtąd ten lekki ton w jej aktorstwie się wziął. A muzykę do filmu napisał Brian Jones z Rolling Stonesów. Zresztą zaprzyjaźniony z Pallenberg, która miała ponoć romans z Mickiem Jaggerem. A więc widzą Państwo, jak silnie, daleko odskoczył Schlendorf od tego arthouse'owego stylu niepokoju wychowanka Törlesa ku właściwie popkulturze. Film, o którym mówię, jest filmem z gruntu popkulturowym w sposobie prowadzenia aktorów, w narracji, nie mówiąc już o fabule. Na tym przykładzie już widać, że jesteśmy jak najdalsi od jakiejś homogenicznej nowej fali, od jakiegoś homogenicznego porządku, jednorodnego nowego kina niemieckiego, skoro w przeciągu dwóch lat jeden twórca robi filmy niejako z dwóch skrajnych pozycji artystycznych, estetycznych, kulturowych w ogóle, prawda? I tu może czas, żeby po raz pierwszy zastanowić się nad tą definicją, bo tak, proszę Państwa, nie była to formacja. Formacja zakłada, że istnieje pewna wspólnota interesów, które są realizowane i filmy w jakimś sensie są dowodem na spójność takiej wspólnoty, prawda? Nie był to styl w kinie niemieckim, bo te filmy były wielostylowe. Właściwie w zbiorze nowy film niemiecki mamy cały przekrój gatunkowy kina. Od filmu rozrywkowego, gatunkowego do bardzo skomplikowanego filmu intelektualnego z montażem skojarzeniowym, niemalże eisensteinowskim, jakie reprezentował Aleksander Kluge. Nie można też mówić, że była to jakaś epoka stylowa w kinie niemieckim, bo stylów było wiele, tak? Czy to był nurt? No, przez nurt dają się porwać różni i mniej więcej lądują tam, gdzie ich nurt doprowadza. Tutaj finał, do jakiego dochodzili twórcy, był bardzo różny. Ten punkt dojścia był nieporównywalny. Najchętniej powiedziałbym, że mieliśmy do czynienia z pewną aurą innowacyjności, tak? Która była zaprzeczeniem wszystkiego, co dawne, stare, w dużej mierze złe. No ale czy sama aura, w której powstają filmy, sam klimat, sama atmosfera wystarcza, żeby przydać temu znamiona, no mimo wszystko historyczno-filmowe, tak? Mówimy o nowym kinie niemieckim jako o zjawisku historyczno-filmowym. Ja bym się mimo wszystko opierał, że mieliśmy do czynienia z nową falą w kinie niemieckim. A więc ze zjawiskiem jakby atmosferycznym, tak? Dość nagłym, takim tsunami, które zawładnęło kinem niemieckim w latach 60. i które, czy ja wiem, czy się tak naprawdę skończyło? Słowo jest o tyle niedobre, że fala kiedyś ma swój koniec, tsunami też się kończy, prawda? Co byłoby tym końcem nowego kina niemieckiego? Po drodze mieliśmy dziesiątki filmów Herzoga, Fassbindera, o których za chwilę trochę powiem, Wendersa. No tak, można by powiedzieć, że tą lokomotywą nowego kina niemieckiego był filmorób Rainer Werner Fassbinder, który nie dożył 40, a zrobił więcej filmów niż przeżył lat. Zupełnie wyjątkowy wypadek w historii kina. To był rok 82. W czerwcu 82 roku Fassbinder zmarł w swoim monachijskim mieszkaniu po przedawkowaniu alkoholu, narkotyków. Żył bardzo niehigienicznie, fizycznie, mając 30, już był dobrze po 50, człowiek zmęczony. Kiedyś robiłem książkę zbiorową o nim i dał mi właśnie tytuł Filmorób. Jest takie słowo w niemieckim, Filmemacher, ten, kto robi filmy. No, polskim słowo filmorób ma troszeczkę negatywne konotacje, ale to był taki wół roboczy kina, o, może tak powiedzmy jeszcze mniej elegancko. I po śmierci Fassbindera ten impet tej fali zdecydowanie przycichnął. No ale z drugiej strony, czy jest rzeczą uzasadnioną uważać śmierć jednego z twórców, którzy się dali ponieść tej fali jako koniec zjawiska? Hipoteza dość sądzę, ryzykowna, ale bardzo, bardzo wygodna, bo domykająca nową falę niemiecką konkretną datą. Początek, konkretna data, festiwal w Oberhausen 62, tu konkretna data, śmierć Fassbindera 82 i jeszcze do tego okrągła data. Więc to jest takie wygodne i sprzyjające różnym klasyfikacjom i cezurom. No wszystko byłoby ok, gdyby nie fakt, że w roku 85 Aleksander Kluge nakręcił mamuci projekt telewizyjno-filmowy, ogromny serial filmowy i do tego kilka filmów pod tytułem Heimat. Nie tłumaczę tego na ojczyznę, bo tu chodzi o tą małą ojczyznę, o ten Heimat w sensie własnego regionu, miejsca, z którego się pochodzi. Film, który krytyka zgodnie uznała za najdojrzalszy przejaw nowego kina niemieckiego. No i bądź tu mądrym. A w 86 roku, rok później, Wim Wenders kręci cudowne kino nad Berlinem, w którym ja prywatnie chętnie zamknąłbym nowe kino niemieckie. To jest jakby takie domknięcie estetyczne, domknięcie manifestu, kompletne, piękne, znakomite. No więc można się w te końcówki bawić, może nie w nieskończoność, ale jeszcze długo. Więc warto by Państwu było jednak zasygnalizować ten przedział czasowy, w którym ta fala uderzała o brzeg, taka permanentna fala. To sformułowanie też nie jest dobre, bo fala zostaje wsysona znowu przez morze, prawda? Nie ma tak, że tak jest, mamy do czynienia z falą, która nieustannie się pojawia. Ale zostańmy może przy tej fali, przy ruchu. Może słowo ruch jest jeszcze lepszym pomysłem językowym, bo był to jakiś ruch w interesie, któremu na imię kino, prawda? Wyzwolić kino z jego złej przeszłości, przydać mu impetu czegoś nowego, nowoczesnego. Z kolei Heimat nie był wcale filmem nowoczesnym. Powiedziałem Klugego, ale to z Edgara Reitza, kolegi Klugego, przepraszam bardzo. Więc z tą nowoczesnością też bywa różnie. Zresztą umówić się, co jest w kinie nowoczesne, a co jest w kinie nienowoczesne, no można powiedzieć, że coś jest definitywnie skonsumowane, prawda? Że coś jest nieadekwatne w stosunku do stanu świadomości kulturowej, artystycznej, estetycznej. Bo Heimat był w jakimś sensie też filmem klasycznym, z klasyczną narracją. Kiedyś Gutek, patron miejsca, w którym jesteśmy, chyba w ciągu pokazał cały serial podczas jednej z edycji festiwalu. A więc, proszę Państwa, umówmy się, że mieliśmy do czynienia z czymś o znamionach fali, co było ruchem nie tyle w pierwszym rzędzie artystycznym, pokoleniowym, co ruchem, powiedzmy, emocjonalnym, tak? Grupa, duża grupa artystów odczuła potrzebę przeciwstawienia się kinu papy, kinu ojców i zmierzała różnymi środkami, za pomocą różnych pomysłów, do różnych celów. Proszę Państwa, Rainer Werner Fassbinder sam jako artysta robił bardzo różne filmy. Zakochany w twórczości Detlefa Sierka, emigranta z Niemiec zresztą w Hollywoodzie, mistrza melodramatu. Marzył o niemieckim melodramacie, robił melodramaty monachijskie. Chciał dorównać swojemu idolowi. I nawet w tych bardzo smutnych jego filmach, w tych filmach opartych na dramatach ludowych, takich jak Dzieciorób, jak Pionierzy z Ingolstadt, był bardzo czuły na elementy melodramatyczne. Był zapatrzony w amerykański mainstream, w kino głównego nurtu, hollywoodzkie. Ale przylepienie mu jakiejś łatki, jednej, dwóch czy nawet trzech, jest rzeczą niemożliwą. Weźmy drugiego z tej czwórki wielkich, Wernera Herzoga. Był na stypendium Fulbrighta w Pittsburghu i zakochał się w Ameryce. Ale jak się odpłacił tej Ameryce, to pamiętają Państwo z jego filmu, głównie z filmu Stroszek, tak? Który jest, myślę, najbardziej przejmującą po dziś dzień analizą amerykańskiej drogi sukcesu i szczęścia. Zapatrzony w Amerykę inaczej niż Fassbinder, który bodaj nigdy w Ameryce nie był, który, mówi o Fassbinderze, nie skończył szkoły filmowej, nawet nie dostał się na studia filmowe. Startował w pierwszym i drugim roczniku kandydatów w Monachium w roku 65, 66, dwukrotnie się nie dostał. Otrzymał bardzo niskie oceny. Herzog nie studiował reżyserii. Uczył się kina, no właśnie skąd? Nie był też asystentem, podobnie jak Schnendorf, wielkich mistrzów chociażby kina amerykańskiego, skoro był w Ameryce. Jest przykładem typowego autodydakty, amatora. Co oczywiście bardzo śmiesznie zabrzmi, jeśli powiemy o twórcy tak wyrafinowanym jak Herzog, że jest amatorem, ale w sensie nauki rzemiosła filmowego nie ma za sobą szkół. Weźmy Wendersa, no jedynego absolwenta szkoły filmowej spośród tej czwórki, bo jak powiedziałem, Schlendorf tylko rok studiował w Witheku. Wenders skończył szkołę filmową w Monachium i był wśród tej czwórki twórcą, któremu można by przykleić łatkę intelektualisty. Zresztą człowiek dość osobliwy, zamknięty w sobie, w przeciwieństwie do emanującego życiem Herzoga. Cztery osobowości bardzo różne, które nie łączyło z sobą de facto nic, poza tym, że dali się ponieść fali i że byli w zbliżonej relacji wiekowej. Rodzili się, już o tym mówiłem, między 39 a 45 rokiem. Więc jeszcze relacja młodszy brat, starszy brat. ale ich kino jest tak różne, jak różni byli oni sami. Można powiedzieć, że Herzog był i jest po dziś dzień tym wyrafinowanym antropologiem kina. Tak? Jego interesują społeczności, narody, jednostki w momentach przesilenia kulturowego. Ale czy jeden, drugi, trzeci, czwarty z nich potrzebuje tego łożyska nowego kina niemieckiego? Daliby sobie radę bez tego, byliby równie interesujący, wybitni. Zresztą, proszę Państwa, twór językowy, nowe kino niemieckie jest bodaj anglosaskiej proweniencji. To pewna krytyczka anglosaska nazwała, zafascynowana tymi filmami z 1966 roku, to zjawisko nowym kinem niemieckim, czy młodym wówczas, a kiedy tych filmów przybywało, kiedy były rzeczywiście, tak jak w pierwszej połowie lat 70., na fali repertuarowej już nawet w Stanach Zjednoczonych, wtedy powiedziała, że mamy do czynienia ze zjawiskiem nowego kina niemieckiego, które zdążyło się wyrodzić z młodego filmu niemieckiego. Więc młody, nowy, możecie Państwo oczywiście, ja myślę, przy egzaminie nie będzie to problem, jeśli te kategorie będziecie Państwo z sobą mieszali i łączyli. Faktem jest, że w naturze kina niemieckiego coś definitywnie się zmieniło, że stare odeszło, odchodziło powoli w niepamięć do tego stopnia, że to młode kino niemieckie na przełomie lat 70. i 80. całkowicie zawładnęło, prawie całkowicie, 80% repertuaru, repertuarem kin w Niemczech. Czy to już nie była filmowa subkultura, to już nie był porządek obok mainstreamu, tylko to już był sam mainstream, tak? To już było kino głównego nurtu. Czy kino głównego nurtu jest jeszcze nowe? Na pewno już nie jest młode. Ja myślę, że o tych pojęciach można by jeszcze napisać doktorat. Może ktoś z Państwa kiedyś zechce się podjąć takiego wyzwania. Ale też takie etykietki nam pomagają zdyscyplinować to, co w naturze kina jest najfajniejszego, prawda? To znaczy żywioł. Bo to kino, poza wszystkim, o którym mówię, było szalenie żywiołowe, szalenie naturalne i paradoksalnie, poza Klugem, dbające o widza filmowego. Bo muszę Państwu powiedzieć, że wśród dzieci Oberhausen byli nie tylko artyści, którzy identyfikowali się z manifestem, który generalnie zakładał kino biedne, robione od środka, nasze, oryginalne, ale byli też twórcy, którzy chcieli robić kino podobne do kina Howarda Hawksa, tacy jak Rudolf Thom, autor filmów Detektywi czy Playgirl, filmów z gruntu amerykańskich, będących jak gdyby popkulturową odnogą tego, co robił Schlendorf czy Wim Wenders. Także im głębiej byśmy sięgnęli w naturę tego kina, tym mielibyśmy więcej klocków, które nam to rusztowanie, ten budynek pod nazwą Nowe Kino Niemieckie burzą. Ci wielcy twórcy, Fassbinder, Wenders, Herzog i Schlendorf, robią, począwszy od 80., bardzo osobne kino autorskie, więc w zasadzie gdyby pisać historię nowej fali po roku 80, trzeba by pisać o filmie autorskim Schlendorfa, Wendersa, Fassbindera i całej reszty. Tu nie było porozumienia na poziomie estetycznym, nie było konsensusu, jak to mówimy, artystycznego. I wcale go być nie miało. Oni się tolerowali prywatnie, spotykali się w różnych miejscach świata. Nawet w kilku dokumentach widzimy, jak Wenders spotyka Herzoga albo Herzog innego z twórców Nowej Fali. Ale byli krytyczni wobec swojego dorobku i wcale nie chcieli równać do siebie. Kochani, dzisiaj film z roku 79, mogę już pewno przejść, który gdybym był złośliwy, to bym powiedział, jak się ma do nowego kina niemieckiego, ale tak nie powiem, bo on się jakoś ma, głównie poprzez osobę Volkera Schlendorfa, tak? Który niósł aurę Oberhausen i przeniósł ją w nowe czasy. Film, który Państwo dzisiaj zobaczycie, sytuuje się na drugim biegunie tego, co chcieli Oberhausenczycy. Jest to przede wszystkim film komercyjny, jest to koprodukcja, jest to film w obsadzie ekipy, nie tylko aktorskiej, międzynarodowej. Jest to wielkie kino uczuć, zmysłów, ale też intelektu. Jest to po prostu film wystawny. Film w jakimś sensie też barokowy, jeśli chodzi o stopień jego atrakcyjności, albo powiem inaczej, jest to kino atrakcji. Przedstawiciele nowego kina niemieckiego udawali, że nie chcą być atrakcyjni. Schlendorf się tego nie boi, chce być atrakcyjny. I robi wszystko, żeby z tej atrakcji wykrzesać co może najlepszego dla siebie i dla widzów. I wykrzesał, proszę Państwa, Złotą Palmę w Cannes i Oscara. Właściwie Oberhausenczycy powinni w tym momencie zacząć płakać, bo z ich grona ktoś się wyrodził do wielkiego bossa światowej kinematografii. Zresztą i dosłownie też, lata 80. Schlendorf będzie kręcił filmy przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Potem znowu powróci do Niemiec. Proszę Państwa, gdyby rygorystycznie podejść do manifestu, to przede wszystkim chodzi o to, aby to było kino współczesne, żeby to nie były adaptacje, ale już w 66 roku Schlendorf nie bał się rzucenia w oczy swoim kolegom adaptacji musilowskiej. Zresztą człowiek bardzo silnie usytuowany w kulturze literackiej, jeśli w kulturze filmowej, to też w tej kulturze filmowej, o czym trochę mówiłem, która ma swoje źródła w kulturze literackiej. Można powiedzieć, Schlendorf jest jak gdyby pisarzem w kinie, z ogromną dbałością odnosi się do pierwowzorów literackich, które przenosi na ekran. Książka Gintera Grassa ukazała się w roku 59 w Niemczech, więc film pojawił się na ekranach 20 lat potem. Krytycy byli skonsternowani, ale byli też w dużej mierze, tak jak Klaus Eider, dzisiaj szef Federacji Krytyków Filmowych w Wipressi, byli zdezorientowani, mimo że tego nie przyznawali. Jak to się mogło stać, że w Niemczech powstał tak atrakcyjny film, zostało zrobione tak znakomite kino? Doszukiwali się dziury w całym. Wspomniany Klaus Eider, kiedy już nie mógł się niczego w tym filmie przyczepić, bo mówił, że film jest po prostu znakomity, genialny, jeśli chodzi o dbałość, o szczegóły, jest znakomity w sensie narracyjnym, pytał wprost, po co Schlendorf zrobił ten film? Po co zrobił w 79 roku adaptację powieści Grassa? Czemu ten film miał służyć? No i dwa z bardzo głupich pytań, jak Państwo widzą. To już tak jest, że jeśli film mówi za siebie, jeśli jest przeniknięty i głębią intelektualną, i jest wielkim widowiskiem filmowym, to jakoś trudno w to uwierzyć i człowiek jest bezradny. Krytyka jest bezradna. Po co powstał ten film? Co Schlendorf chciał powiedzieć widzom? Co chciał powiedzieć? Państwo będziecie bardzo szybko wiedzieli, oglądając te adaptacje. O tym sobie porozmawiamy po projekcji. Ale kochani, film ma też nie tylko fabułę, której akcja w dużej mierze dzieje się w Gdańsku i na Kaszubach, ma swoje związki produkcyjne z Polską. Film nie jest koprodukcją z Polską, jest koprodukcją niemiecko, zachodnio niemiecko-francuską, ale Polska uczestniczyła w produkcji filmu, w przygotowaniu planu zdjęciowego w Gdańsku, ale nie mogła załatwić węgorzy, które są w tym filmie niezbędne. Jest tam taka dość drastyczna scena. Część z Państwa zapewne zamknie wtedy oczy. Wydobywania węgorzy z końskiego łba, z morza. Państwu przeczytam dwa zdania wspomnień Schlendorfa. W pół do 12 w nocy. Podobno nie ma szans na zdobycie węgorzy. Strona polska twierdzi, że to nie sezon. 78 rok był. Daję Francowi Bauerowi z ekipy człowiekowi 100 marek i proszę, żeby z samego rana poszedł do portu. I rzeczywiście przynosi całe wiadro żywiutkich węgorzy. Upychamy je w końskim łbie, w którym zrobiliśmy na nie specjalne miejsce. W momencie, kiedy właśnie mamy kręcić, przychodzi dyszący wściekłością polski przedstawiciel i zatrzymuje produkcję z powodu korumpowania socjalistycznej gospodarki. Długie negocjacje. Polska strona twierdzi, że nasze węgorze zostały kupione na czarnym rynku, a tak właściwie były przeznaczone na eksport. Ja argumentuję, mówi Schlendorf, że przecież praktycznie jest to właśnie eksport, ponieważ zapłaciliśmy zachodnią walutą. Ale moja ironia tylko pogarsza sprawę. Tych przygód produkcyjnych było wiele. Drodzy Państwo, nie wiedziałem tego, kiedy tłumaczyłem kilkadziesiąt lat temu ten film w Śląskim Towarzystwie Filmowym, że wiele scen, których akcja dzieje się w Gdańsku, na przykład scena ataku na Pocztę Polską, cudowna scena majówki partyjnej na Łące pod Gdańskiem, że te sceny były kręcone w Jugosławii. Schlendorf zresztą gdzieś bardzo ciekawie mówi, że monarchia habsburska pozostawiła po sobie, czy kultura europejska, kultura zaborców pozostawiła po sobie takie same budowle w Słowenii, jak i w Polsce, więc ponoć znalazł Schlendorf, chyba to było w Słowenii, budynek, który był kopią budynku Poczty Gdańskiej. Były tylko problemy z fizjonomią statystów, którzy zanadto przypominali mieszkańców wybrzeża Adriatyku i z tym sobie trzeba było poradzić. Poradzono sobie znakomicie, farbując chociażby włosy dziewczynkom, które pojawiają się w filmie. I takich przygód było ogromnie dużo. Także jeszcze w Polsce, dlatego bardzo polecam tę książkę. Znakomicie napisana. I w tej książce, ten fragment, który przeczytałem, to jest fragment dziennika z czasu realizacji Blaszanego Bębenka. Dziennika, który pisał Schlendorf na prośbę Gintera Grassa, który jest bardzo szczery, czasami wręcz intymny. Proszę Państwa, nie zdradzę oczywiście tajemnicy, kiedy powiem, że film jest o chłopcu, który postanowił w wieku kilku lat, trzech lat pozostać karłem w tym celu. Uszkadza sobie kręgosłup, spadając do piwnicy i jest takim dziecięcym obserwatorem świata dorosłych. W istocie David Bennett, aktor, który gra w tym filmie, ma lat 12, rzeczywiście jest karłem, synem wyśmienitej rodziny aktorskiej. Go niedawno widziałem w telewizji zachodnio-niemieckiej. Wspominał te czasy jako wspaniałą przygodę swojego życia. bo Schlendorf założył jego rolę w sposób niezwykle interesujący, ale i perfidny. I tu też pozwólcie Państwo, że posłużę się jednym krótkim cytatem z dziennika. Czasem odnoszę wrażenie, że kręcąc ten film nadrabiam stracone dzieciństwo, mówi Schlendorf, że świadomie to swoje własne dzieciństwo na nowo przeżywam. Bardzo pomaga mi w tym Dawid, który dla mnie jest kimś więcej niż tylko aktorem. Jest medium. Sam ma problemy, podobne do problemów Oscara Macerata. Dlatego sprawia wrażenie tak autentycznego. On nie gra Oscara Macerata, on sam jest Oscarem. Dlatego też film ten będzie zarazem dokumentem o szczególnym dziecku, jakim bez wątpienia jest Dawid. Chłopak całkowicie przywłaszczył sobie książkę. Traktuje Günthera Grassa tak, jakby Oscar był jego własnym wynalazkiem, którym autor się jedynie posługuje. No i dla samego chłopca ten film warto zobaczyć, bo jest to aktorstwo przedniej marki. Trudno mówić o amatorze w ten sposób, ale widocznie z mlekiem matki no, wyssał kunszt aktorski rodziców. Film z gruntu gwiazdorski, proszę Państwa. I tego też nie chcieli młodzi w kinie niemieckim. Byli przeciwko gwiazdorstwu. A to jest takie gwiazdorstwo obliczone na rynki światowe, na Hollywood. No w końcu film dostał Oscara. Są też w tym filmie gwiazdy polskie. Daniel Olbrychski w znakomitej, pięknie zagranej roli Jana Brońskiego. Być może ojca Oscara, do końca nie wiemy, czy mąż bohaterki, czy też Jan spłodzili to dziecko. To też jest pewna uroda tego filmu, że ta zagadka jest, pozostaje do końca zagadką. Zobaczycie Państwo Gustawa Holubka w epizodzie, co jest dowodem na to, jak ogromnie Schlendorf i jego ekipa dbała o obsadę. Tam jest kilka, może kilkanaście sekund na, jako ksiądz. Trzeba go misternie wyłapać z masy statystów, żeby zorientować się, że jest to Gustaw Holubek. Zresztą potem jeszcze jest krótka scena, kiedy na stypie pogrzebowej pojawia się przy stole, chodzi o pogrzeb, mamy Oskarka. Jest Mieczysław Czechowicz w cudownej roli pracownika Poczty Polskiej. No i jest, kochani, genialny Charles Aznavour. Przepiękna rola Aznavoura. Żydowskiego sklepikarza, przyjaciela Oskarka, który sprzedaje mu, daruje kolejne bębenki. Jest cudowna Angela Winkler, którą Państwo może pamiętacie z filmu Schlendorfa z 1984 roku, mianowicie filmu politycznego z gruntu politycznego, który właściwie jest najbardziej znany w Polsce spośród filmów Schlendorfa. Pamiętacie Państwo tytuł? Nie, tu nie patrzę na Pani. Angela Winkler zagrała tam, można powiedzieć, opozycjonistkę, która walczy z aparatem policyjnym Republiki Federalnej Niemiec, bo prasa springerowska uczyniła ją terrorystką tylko dlatego, że spotkała się na zabawie sylwestrowej z poszukiwanym przez policję chłopcem. Utracona cześć, nie część Katarzyny Blum. Często sobie studenci drją z tego tytułu i mówią o utraconej części, ale to utracona cześć jest. Właśnie taki markowy film polityczny, jeden z najbardziej politycznych filmów Republiki Federalnej Niemiec, ciągle bardzo świeży. I proszę Państwa, na koniec muzyka Maurice'a Jarre'a. Zobaczcie Państwo w pierwszej scenie, która dzieje się na Kaszubach, kręcona była akurat w Polsce, usłyszymy róg pasterski w przedziwnej mieszaninie dźwięków innych instrumentów. Chcę powiedzieć, że muzyka w tym filmie jest wartością samą w sobie, znakomicie zintegrowaną z całą narracją filmową, ale jest nieilustracyjna, jest niezwykle oryginalna, jest autonomiczna, a zarazem przykładem na to, jak można za pomocą muzyki przydać filmowi jeszcze większej temperatury emocjonalnej. Bo poza wszystkim, proszę Państwa, Niemcy mają takie ładne hasło: kino jest większe niż życie. Das Kino ist größer als Leben. Czasami w reklamach kina, w kinach niemieckich to się pojawia. To jest hasło, które bym chętnie do tego filmu zastosował. Ten film jest większy niż życie. Jest tak szalenie emocjonalny, tak interesujący, tak atrakcyjny, że życie nam się po jego obejrzeniu wyda miałkie i niepełne. Jest to po prostu film w jakimś sensie kompletny, tak? Film pełny, o, może tak powiem, któremu nic nie brakuje, w którym jest wszystko cudownie zintegrowane, spojone, sklejone. I cieszę się na spotkanie z Państwem za ponad 2 godziny, bo film jest dość długi. Zobaczycie Państwo wersję reżyserską tego filmu. I cóż, przyjdzie mi już tylko Państwa zaprosić. A może jeszcze na koniec tylko zwrócę uwagę, bo to może umknąć. Jest w tym filmie kilka scen, między innymi ta pierwsza scena spłodzenia matki Oskarka pod spódnicą, szeroką spódnicą babki na kartoflisku. Zobaczcie Państwo, jak Schlendorf fantastycznie operuje konwencją burleskową. I ta konwencja pojawi się jeszcze raz czy dwa razy w filmie. Zaczyna się od slapsticku, od cytatu starego kina. Niby taki ornament kinofila, ale jak to wszystko jest cudownie z sobą zintegrowane i jak fantastycznie ta pierwsza scena pracuje na cały film. To ja Państwu dziękuję i zapraszam na spotkanie, jeśli będziecie Państwo jeszcze zmęczeni za 2 godziny, tak? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.